twarzą w twarz.
Wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej Grzegorz Dolniak tłumaczy, że trzeba zachować zdrowy rozsądek, ale też dać szansę niepalącym, by nie musieli być narażeni na bierne palenie. Szef Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha z PiS odpowiada: w tym głosowaniu dzięki Platformie Sejm przegrał ze zdrowiem publicznym. Dotychczas nie można było palić w szkołach czy szpitalach, teraz będzie to możliwe. Jak mówi Piecha, część z tych rozwiązań nie ma na celu troski o obywateli czy ich wolność, a ociera się raczej o anarchię. Twarzą w twarz dzisiaj, proszę Państwa, z zakazem palenia, z nową ustawą, z moimi Państwa gośćmi, a są nimi Krzysztof Przewoźniak, przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo Zdrowie, i Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny.
Twarzą w twarz.
Zgodnie z przyjętymi regulacjami w małych restauracjach czy pubach to właściciel zdecyduje, czy będzie można palić, czy nie. W lokalach powyżej 100 metrów kwadratowych właściciel będzie mógł wydzielić palarnię. Jeśli lokal o powierzchni powyżej 100 metrów ma więcej niż jedno pomieszczenie, to właściciel zdecyduje, które z nich będą dla palących. Palarnie będą dostępne także w szkołach, na uczelniach czy w szpitalach i zakładach pracy. Przyjęte przepisy nie zakazują sprzedaży e-papierosów. O nich też chciałbym potem porozmawiać, ale to odłożymy sobie pod koniec programu. Moi goście w studiu, moi państwa, Krzysztof Przewoźniak, przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo Zdrowie. Witam pana bardzo serdecznie.
Dobry wieczór.
I Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Czy w miejscach pracy panów w Centrum Onkologii jest już wydzielone miejsce do palenia?
No, od dawna jest wydzielone to miejsce od palenia i one zgodnie zresztą z normami ochrony zdrowia jest na zewnątrz.
Na podwórku.
Na zewnątrz pomieszczeń zamkniętych.
Ale teraz, jeżeli ja dobrze rozumiem tę ustawę, teraz to musi być w środku wydzielone jakieś miejsce.
Niekoniecznie, to zależy od właściciela czy takiego obiektu, czy menedżera. No, teraz przyszedł czas na to, żeby... Jeśli oczywiście ta ustawa nie zostanie poprawiona, żeby przekonywać właścicieli tych miejsc, aby po prostu nie wprowadzali, po pierwsze, bo oni mogą to zrobić, palarni w ogóle, lub jeśli zechcą taką palarnię wprowadzić, to żeby ją wprowadzili w takim miejscu, które zarówno dla osoby palącej jest najbardziej właściwa, czyli na zewnątrz, na powietrzu, gdzie się dym tytoniowy, substancja kompletnie kancerogenna, bardzo szkodliwa, się zabójcza dla osób ją używających, rozrzedza i te skutki są oczywiście mniejsze, ale przede wszystkim tam, gdzie te osoby niepalące będą chronione, gdzie nie koncentruje się dym tytoniowy. Natomiast no, wracając do meritum sprawy, ja uważam, że te decyzje, które zostały podjęte przez polski Sejm, są bardzo niedobre. Są bardzo niedobre. One de facto rezygnują z ochrony ludzi w tych miejscach, w których sytuacja jest, nawet nie chcę powiedzieć najgorsza, ona jest tragiczna, dramatycznie tragiczna, dlatego że w polskich barach i restauracjach koncentracja dymu tytoniowego przekracza od kilkunastu do kilkudziesięciu razy górną granicę zdrowotnej normy.
To nie ma znaczenia, że w tym rogu siedzą ci, co nie palą, a w tamtym drugim rogu siedzą ci, co palą.
Panie redaktorze, jest bardzo wiele dowodów na to, że tak powiem, nie ma siły na tą partykułę. To jest bardzo mała partykuła, to jest 2,5 mikrona. Myśmy taką opinię, żeby być bardziej wiarygodni w stosunku do naszych oponentów, uzyskali od amerykańskiego Towarzystwa Urządzeń Klimatycznych. I oni przysłali do polskiego Sejmu, również do polskich parlamentarzystów, bardzo prostą ekspertyzę. Napisali, że nie było, nie ma i nie będzie takiego urządzenia klimatycznego, które byłoby w stanie wyciągnąć z pomieszczenia zamkniętego, prawda, nawet jeśli będą tam drzwi, nawet jeśli te drzwi będą szczelne, tą partykułę. I teoretycznie istnieje taka szansa, ale wywiew w takim barze czy restauracji musiałby się równać sile wywiewów tunelu termodynamicznym. Więc to jest oczywiście niemożliwe dla ludzi użytkujących taki lokal. Jedynym rozwiązaniem, to sugerują również ci inżynierzy, ale no, to jest przede wszystkim kwestia ochrony zdrowia, to jest wyprowadzenie dymu tytoniowego na zewnątrz, poza pomieszczenie zamknięte baru, lokalu, zakładu pracy. Na chwilę, na 2 minuty, bo o tyle prosimy osobę palącą, żeby zechciała wyjść, prawda? A później dalej wejść i bawić się z pozostałymi osobami.
Przy okazji może jeszcze przeziębić się, złapać katar.
Nieskończenie zdrowsza sprawa, proszę mi wierzyć, niż szlak płuca. Nieskończenie zdrowsza.
Kropkę postawmy teraz, panie Tomaszu, oddam głos dosłownie za chwilę.
Twarzą w twarz.
Goście w studiu, przypomnę, Krzysztof Przewoźniak, przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo Zdrowie i Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Panie Tomaszu, a jak pan patrzy na tą ustawę? Tak z punktu widzenia właśnie społecznego, jako psycholog społeczny.
To znaczy, mi się generalnie podoba. Zaraz powiem, dlaczego mi się tak podoba, bo to jest mało takich aktów prawnych, w których politycy w ogóle w Polsce pozwalają ludziom samym podejmować decyzje, czy coś jest dla nich złe, czy dobre. W Polsce żyjemy w kraju, w którym politycy, Sejm, wie lepiej. Sejm wie lepiej i mówi ludziom, czy mają palić, czy nie palić, czy mają pić, ile mają pić, co mają czytać na tych opakowaniach, jakby ktoś nie wiedział, że alkohol i papierosy szkodzą. I teraz ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby było coś napisane, co jakby informuje. I też kiedy na przykład jeżdżę pociągiem, z przyjemnością jakby tutaj siadam w przedziałach dla niepalących, ale gdyby na przykład ktoś miał się źle czuć tylko dlatego, że nie ma przedziału dla palących, to też ja bym się źle czuł. Dlaczego? Dlatego, że ja wierzę, że ludzie sami powinni podejmować takie decyzje. Czy chcą palić, czy nie chcą palić. I ja sam nie palę, natomiast do głowy by mi nie przyszło zakazywać innym palić tylko dlatego, że mogą być chorzy, chociaż powinni być doskonale poinformowani. I z drugiej strony, ja osobiście stałbym na stanowisku, że jak ktoś palił przez całe życie, to jednak jako podatnik i płatnik ZUS-u niekoniecznie chciałbym na jego leczenie później łożyć. I to jest moje tutaj takie libertariański pewien sprzeciw co do tego, że tutaj później ludzie, którzy palą, idą i leczą się na koszt innych podatników, którzy na przykład nie palą. I to jest jedyna wątpliwość. Natomiast oprócz tego ja nie widzę żadnego problemu w tym, że ktoś pali. Jeżeli są bary, niech będą sobie bary dla palących. Nikt nie zmusza nikogo do tego, żeby tam pójść.
No ale przyjemnie panu iść na przykład, nie wiem, do baru, gdzie tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, w jednym rogu siedzą ci, którzy palą papierosy, w drugim siedzą niby ten, a jest jakiś areał dla tych, którzy nie palą, a tak naprawdę ten dym się...
Nie, to ja się...
To wszystko się miesza, to powiedz.
Nie, to ja się absolutnie zgadzam, że mówienie, że jest kącik dla palących, to jest fikcja. Dlaczego? Akurat w poprzedni piątek byłem w takim barze i powiem szczerze, że rano nie miałem głosu i to nie dlatego, że się darłem, czy też nie tylko dlatego, ale chociażby dlatego, że stężenie dymu papierosowego było po prostu takie, że można go było kroić. Natomiast druga sprawa, że ja wiedziałem, ja oczywiście na pewnym poziomie wiedziałem, że tam jest to stężenie i...
I to był pana świadomy wybór, tak?
Tak, to był mój świadomy wybór, bo mogłem w każdej chwili stamtąd wyjść. Mi osobiście to po prostu nie przeszkadza, ten papierosowy, ale może dlatego, że nie palę.
No, może i tak. Nie uważa pan, że to jest troszeczkę takie właśnie przekraczanie, co wolno, czego nie wolno,
Znaczy, jak pan mówi o poglądach libertariańskich, to może to nie jest przekraczanie pewnej granicy, ale jak mówimy o poglądach liberalnych, to jest przekraczanie, moim zdaniem, bardzo dalekie, ściśle zresztą ustalonej granicy przez ojców liberalizmu, bo zarówno Herbert Spencer, jak i John Stuart Mill określili te granice. To prawo do wolności kończy się tam, gdzie zagraża wolności drugiego człowieka. Przypominam, że prawo do życia i zdrowia jest wartością naczelną, przyrodzoną, prawda, z którą się rodzimy, którą mamy od samego początku. Natomiast wolność do decydowania o tym, że ja mogę robić, co mi się żywnie podoba, a jeszcze raz przypominam, również mojemu oponentowi, mam nadzieję, że nie do końca wierzy w to, co mówi, albo nie jest przynajmniej przekonany, że to chodzi o wolność jakiego rodzaju? O wolność do śmierci, do zagrożenia swojego zdrowia w taki sposób, czy takimi schorzeniami, które są śmiertelne, jak rak płuca czy choroba Birgera, jednoczynnikowo związane z tą substancją. Ja pójdę dalej. Jeżeli nawet, bo istnieje tutaj taka propozycja, by wydzielić getta dla palących i getta dla niepalących. Już nie pomnę, że to jest trochę, mi to przypomina pewien rodzaj segregacjonizmu społecznego. Jak już
ale teraz jest zakaz w ogóle, więc...
No, jest taka propozycja. Zbudujmy lokale dla palących, prawda? Niech sobie tam przychodzą i się trują i lokale dla niepalących, gdzie będzie czyściuteńko, przeźroczyście, prawda? Znaczy, i ze społecznego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest niedopuszczalne, to po pierwsze, ale znowu, jako człowiek, który chroni zdrowie, przede wszystkim biorę biorę pod uwagę to. No jeżeli w obecnej sytuacji, gdzie są nawet te źle funkcjonujące strefy, czy gdzie są oddzielne, prawda, drzwiami oddzielone, powiedziałem, one są nieskuteczne, dlatego chcemy wprowadzić całkowity zakaz, ale jednak jakieś pokoje, norma jest przekroczona 30 razy, no to ile razy będzie przekroczona ta norma w czymś, co będzie przypominało komorę gazową. I teraz nawet nie chodzi o to tylko i wyłącznie, że chronimy tam klientów, prawda? Czy ustalamy jakieś normy na stężenie powietrza. Ale przede wszystkim chodzi o osoby tam pracujące. To są również osoby, które mogą mieć określone schorzenia, wady wrodzone serca. To jest być może barmanka, która dorabia sobie przed połogiem i jest w ciąży, prawda? I te warunki, które są tam...
Ale nie musi tam pracować.
Zaraz, zaraz.
To... Ale przepraszam, panie redaktorze, no to wiem, że jest takie, nie musi pracować. No może ona w Warszawie sobie znajdzie pracę, ale w Kutnie, w Ciechanowie czy w innym, to przepraszam, no to jest argument głęboko nie fair.
Ale jeżeli to jest na przykład, to załóżmy, że takie miejsce zbankrutuje, bo palacze przestaną przychodzić, to ona straci tę pracę, no.
Panie redaktorze, nie ma takiego kraju na świecie. Nie ma, jeszcze raz. To są nasze widzimisię. To są nasze przypuszczenia, prawda? To jest jakiś rodzaj utopii. My ciągle dyskutujemy na ten temat w kółko Macieju, a wystarczy pojechać do Kowna, do Wilna, jak nikt nie chce pojechać do Dublina, Nowego Jorku czy Los Angeles, prawda? Wystarczy pojechać tam, do Lubliany, do Słowenii. Tam za 3-4 lata temu zakazano palenia wszędzie. Była wielki rwetes o to, jak to Włosi są wyjątkowie nastawieni przeciw przestrzeganiu prawa, czy Francuzi, prawda? Proszę pojechać do Paryża, proszę pojechać do Rzymu i zobaczyć. Są wyjątki od reguły. W moim centrum onkologii większość ludzi stosuje się do tego zakazu, który jest, i wychodzi. No ale oczywiście, że są gdzieś tam jakieś korytarze.
Po toaletach.
Gdzieś tam po toaletach. No ale tu chodzi o generalny problem. O to, żeby zmniejszyć stężenie dymu tytoniowego, substancji zabójcy numer jeden de facto Polaków, z tego poziomu, który jest no niewyobrażalnie wysoki, do poziomu, który da się kontrolować i o który również walczą osoby palące. Ja w ogóle nie rozumiem tego, prawda, że my wypowiadamy się w intencji kogoś, kto też chce chronić własne zdrowie osoby palącej, a oni w większości, to jest na przykład w różnych badaniach od 60 versus 30% przeciwników, wypowiadają się za tym zakazem.
Kropka. Zostawmy teraz, ale wracamy dosłownie za chwilę.
Twarzą w twarz.
Krzysztof Przewoźniak, przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo Zdrowie, i Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Czy rozmawialiście, albo macie takie dane? Pewnie pan Krzysztof posiada. Czy tak naprawdę zakaz, bo wspominał pan Kowno, Wilno, inne miejscowości w zachodniej Europie, czy tak naprawdę ten zakaz palenia przyczynił się do zmniejszenia obrotów takich restauracji, barów?
Znowu. No oczywiście, że znajdziemy jakieś bary, w których sytuacja się lekko pogorszyła. Ale właśnie ukazał się, to jest raport sprzed miesiąca czy półtora, rządu angielskiego, który bardzo wyraźnie pokazuje, że nie ma właściwie żadnych perturbacji społeczno-ekonomicznych związanych z wprowadzeniem tego zakazu. Inny był problem, jeszcze większej, potencjalnie groźniejszej natury. Co będą robić tak zwani chuligani futbolowi, prawda, po zakończeniu na przykład przegranego przez ich drużynę meczu, kiedy będą chcieli iść do pubu Guinnessa, tak, i tam odreagować. Przy piwku? No ale również przy papierosie. Czy nie dojdzie do burt, skoro nie można tam palić? Trzy przypadki, jeszcze raz mówię, trzy przypadki takie w Szkocji się zdarzyły. Trzy przypadki. To oznacza, zresztą polskie dane też bardzo wyraźnie pokazują, przestrzeganie już istniejącego prawa, ono jest oczywiście znacznie gorsze w barach czy w restauracji, w pubach czy barach, ale na przykład w restauracjach czy kawiarniach ono sięga 80 i więcej procent. Wystarczy iść do nich. No sam pan powiedział tutaj, prawda, że są... ja myślę, że buduje się powoli kultura społeczna, która również na tych restauratorach, na właścicielach tych miejsc publicznych to wymusi, jeżeli oczywiście ta ustawa nie przejdzie. Tylko że ta kultura będzie budowana przez lat kilkanaście, a co roku umiera 2000 osób niepalących, narażonych na bierne palenie tytoniu. Dyskutujemy od grudnia 2006 roku, co należy z tym zrobić i właśnie podjęliśmy decyzję o czymś, co ja z angielska mogę nazwać jednym słowem, prawda? Moim zdaniem jest to wyjątkowo niedobra ustawa, a umarło 6,5 tysiąca niepalących z tego powodu. Kto za to odpowie?
Panie Tomaszu.
Zaraz. No to kto za to odpowie? Palący, którzy palili przy nich. I tutaj zastosujmy pewnego rodzaju takie jednostkową odpowiedzialność. Natomiast ja powiem tak. Czy są statystyki? Bo ja osobiście takich nie widziałem, żeby było jasne przełożenie, ile osób umiera z powodu palenia, a zakaz palenia. Bo ja zgadzam się, że różnego rodzaju kampanie społeczne, reklamy działają, ale nigdy nie słyszałem, żeby po prostu ustawowy zakaz zniechęcił kogokolwiek do palenia, czy też do brania narkotyków, do czegokolwiek. Czasami to działa wręcz w drugą stronę, jak przekonali się Amerykanie w czasach wielkiej prohibicji, gdzie na przykład spożycie alkoholu wzrosło. I teraz natomiast ja bym tutaj miał bardzo takie pragmatyczne podejście. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy pracodawcą. Ja akurat często z pracodawcami tutaj mam do czynienia, bo szkolę pracowników, no i widzę, że jeżeli ludzie mają ochotę wypalić, to na przykład nawet nie bardzo są się w stanie komunikować, nie bardzo są w stanie uważać. Co jakiś czas trzeba robić tę przerwę. No i teraz ludzie czasami wychodzą na zewnątrz, czasami zostają tam w tym miejscu wydzielonym. Natomiast faktem jest, że z punktu widzenia pracodawcy, to pracownik powinien być zadowolony. Pracownik powinien być maksymalnie wydajny. I z punktu widzenia pracodawcy, to nie jest tak naprawdę bardzo, bardzo ważne, czy ten pracownik będzie zaziębiał się na dworze zimą, czy na przykład będzie miał jakąś malutką komórkę, gdzie będzie mógł pójść. I ja tutaj bym się naprawdę przychylał do tego, żebyśmy wzięli pod uwagę, że może i zmuszając palaczy do wychodzenia na dwór, będziemy w stanie zmniejszyć troszeczkę w skali roku poziom ludzi umierających z powodu raka płuc, ale wyobraźmy sobie, że prawdopodobnie wzrośnie nam poziom ludzi chorujących na grypę, na różnego rodzaju przeziębienia i inne choroby wywołane z tym, że ktoś wychodzi palić. Więc za każdym razem, kiedy robimy taki zakaz, no zastanówmy się mimo wszystko, czy to jest gra warta świeczki, bo tutaj tak naprawdę rodzi się pewien dyskomfort i niektórzy będą go omijać, narażając się na inne choroby.
Z punktu widzenia pracodawcy faktycznie może on trochę jednak w krótszym okresie czasu patrzy w przyszłość niż tym w dłuższym okresie, gdzie widzi właśnie sprawy onkologiczne.
Panie Tomaszu, mam nadzieję, że nie mylę mnie. Najpierw podam liczby, bo pan zażądał ode mnie liczb. Niestety znam te liczby. Są te statystyki, bardzo wiele statystyk.
To kropkę postawmy teraz, ale wrócimy do tych statystyk dosłownie za chwilę.
Twarzą w twarz.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, goście w studiu: Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, i Krzysztof Przewoźniak, przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo Zdrowie. To wróćmy do tych statystyk.
No, można ich wiele przetarzać, bo one właściwie są, pochodzą z każdego kraju. Ale teraz tak, jeśli chodzi o Polskę, bo pytał pan, jaka jest proporcja tych zgonów, czy powiedzmy tych śmierci, czy tych zagrożeń związanych z paleniem tytoniu aktywnym, tak skrótowo mówiąc, i biernym. Oczywiście, że jest to dysproporcja. To jest ponad 60 tysięcy zgonów osób umierających, a liczy się proporcje. To nie jest tak, że każdy, prawda, chociaż prawie każdy umiera na raka płuca, ale na przykład tylko 40% ludzi, którzy mają nowotwór złośliwy trzustki, prawda, umierają z tego powodu, że palili tytoń, bo ten nowotwór tylko w 40% jest uzależniony. I tych ludzi jest w Polsce 60 tysięcy, z czego większość, 50 tysięcy, to są ludzie umierający przed swoim biologicznym czasem. Wracam do pana uwagi, że tutaj są te koszty i tak dalej. Otóż właśnie są te koszty, bo to są ludzie, którzy umierając przed swoim biologicznym czasem, czasami w 30, 40 czy 50 roku życia, nawiasem mówiąc, liberalny rząd, który właśnie tą ustawę nam tutaj podał w takiej, a nie innej pigułce, buduje program dla 50-latków, prawda, żeby oni mieli teraz możliwość pracy po 50, prawda, no, starając się o ich o ich zdrowie, o ich lepszą przyszłość. Otóż ci ludzie, umierając przedwcześnie z powodu palenia tytoniu, przestają być konsumentami i przestają być producentami. Średnio 20 lat wcześniej. Myśmy zrobili takie obliczenia, również dla Polski. Obliczenia związane tylko właśnie z utratą konsumpcji i produkcji dla budżetu państwa i związane z leczeniem tych wszystkich schorzeń. To są ogromne koszty. Ogromne koszty. Tam, gdzie się udaje te koszty porównać ze sobą, czyli wpływy na przykład do budżetu państwa z tytułu podatków na wyroby tytoniowe i te koszty, to krótko mówiąc, tracimy mniej więcej dwa razy tyle, co zyskujemy.
Ale ja o coś innego pytałem. Nie chodziło mi o to, czy są statystyki, że ludzie umierają z powodu tytoniu, bo ja wiem, że takie są i mniej więcej je znałem, tylko czy są statystyki z tych krajów, które zakazały, jak już kilka lat temu, czy my mamy takie statystyki, bo takich statystyk nie widziałem, że na przykład kiedy zakazano w barach, nagle nie wiem, 2-5 tysięcy ludzi umiera mniej rocznie, bo proszę to jest moje pytanie.
Proszę bardzo. Pierwszym eksperymentem, który to zrobiono, było miasteczko Helena w Stanach Zjednoczonych, w jednym ze Stanów, w Montanie, jeśli dobrze pamiętam. Robiono eksperyment, wtedy się Amerykanie dopiero przygotowywali do tego i z władzami tego miasta, prawda, przekonując ich, że to będzie miało różne profity, korzyści społeczne, przez, jeśli dobrze pamiętam, około pół roku zakazano całkowicie, ale dosłownie wszędzie, mówiąc krótko, no coś w rodzaju prohibicji zrobiono, palenia tytoniu, prawda? Poza domem ludzie mogli palić w środowisku domowym. Po roku czasu od tego eksperymentu, mówię, był to o eksperymenty koograniczone, mniej więcej do około pół roku, o prawie 40% spadły wskaźniki hospitalizacji z powodu zawałów serca. Ale to jest tylko mały eksperyment. Dzisiaj te same badania zostały wykonane już na znacznie większą skalę, bo skalę całego kraju. We Włoszech, Szkocji, w Nowym Jorku, w Kalifornii, obecnie są prowadzone w Hiszpanii, kilkunastu jeszcze innych krajach, Nowej Zelandii na przykład. I wskaźniki profitów zdrowotnych, tutaj rak płuca musi trochę poczekać, dopiero za 5-10 lat będziemy wiedzieli, ile żeśmy uratowali tych ludzi, którzy nie zachorowali na nowotwór złośliwy płuca czy innych, ale choroby kardiowaskularne reagują szybko, profity są mniej więcej po roku, dwóch, trzech. Od 10 do 20% te wskaźniki pokazują, zmniejsza się poziom hospitalizacji. To są koszty, jeszcze raz. Oczywiście nie chcemy przeliczać tutaj zdrowia i życia ludzkiego związanego z zawałem serca na pieniądze, ale to są bardzo konkretne profity z tym związane. Są w tej chwili nie organizacje medyczne, Bank Światowy. Bank Światowy mówi, że są trzy instrumenty główne, które, że tak powiem, powinny być użyte do tego, żeby zastopować tę epidemię, bo w ich raporcie Investment into Health, ten raport został przedstawiony kiedyś premierowi Balcerowiczowi, żeby reformował polską gospodarkę poprzez reformę zdrowia również, trzeba zastopować tą umieralność odtytoniową. Pierwszy, skuteczne prawodawstwo, i to prawodawstwo to jest zakaz reklamy, to jest zakaz palenia w miejscach publicznych między innymi, to są ważne instrumenty. Drugie, edukacja i trzecie, odpowiednia, że tak powiem, do potrzeb profilaktyki cena. No, jak mówimy o tym trzecim elemencie, to w Polsce jest znowu fatalnie, bo właśnieśmy dostali dane z Komisji Europejskiej, które wskazują, że ze względu, jakby w porównaniu z siłą nabywczą polskiego pieniądza, podatki i ceny na wyroby tytoniowe w Polsce należą do najniższych, nie najwyższych, nie średnich, posłowie różne rzeczy wygadywali, tylko najniższych w całej Europie. Najniższych w całej Europie.
Kropkę postawmy teraz, ale wracamy dosłownie za chwilę.
Twarzą w twarz.
Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny, i Krzysztof Przewoźniak, przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo Zdrowie. Wyobraża pan sobie, panie Tomaszu, taki świat, gdzie w czasopismach nie ma reklam papierosów, gdzie papierosy, nie wiem, kosztują 50 zł za paczkę i ludzie wychodzą na zewnątrz, żeby palić?
A ja sobie absolutnie wyobrażam.
Absolutny zakaz palenia w pomieszczeniach, bo wydaje mi się, że jest jedna bardzo ważna rzecz. Ta ustawa tutaj wprowadza, nie wiem, tworzenie jakichś wydzielonych sytuacji, natomiast nie mówi się o reklamach na przykład w ogóle.
Ale to jest tak, że paradoksalnie to nie jest to znów, reklama bardzo często przemawia do rady.
Pojawia się marka, opakowanie papierosów.
Powiedzmy sobie szczerze, reklamy kiedyś naprawdę przekonywały do palenia. I było tak, że były reklamy, które przekonywały, że palenie jest modne, chyba były nawet dawno temu, że jest zdrowe i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że w międzyczasie to się zmieniło. I teraz reklamy, jak się pojawiały, to przekonywały głównie do marki i to były reklamy emocjonalne. To nie były reklamy, które argumentowały, bo tam za bardzo nie było co argumentować.
Nie, no był po prostu cowboy
na koniu. Tak. I teraz chodzi o to, że w tym momencie możemy sobie powiedzieć, że jak takich reklam emocjonalnych nie będzie, to ludzie... No, przykładem są narkotyki. To jest tak, że spożycie narkotyków w Polsce jest wysokie i ono, mimo że nie ma reklam narkotyków, mimo że narkotyki są zakazane, mimo że tutaj rząd podejmuje aktywne i policja wysiłki zmierzające ku temu, żeby jakby przyblokować, te narkotyki cieszą się wzięciem. I teraz gdybyśmy, mówię czysto teoretycznie, gdyby nagle cena paczki papierosów wzrosła do 50 zł, to tak ja sobie jestem w stanie wyobrazić przynajmniej nagle. Bo gdyby to było tak, że za rok 20, za 2 lata 30, ten Polacy by się przyzwyczaili. Natomiast jakby teraz rząd nagle podniósł do 50 zł, to ja się jestem w stanie założyć, że natychmiast zakwitłby przemyt. Ludzie radziliby sobie, nie wiem, siejąc tytoń we własnym ogródku, tak jak niektórzy sieją marihuanę. I po prostu to od razu stałoby się dla niektórych wręcz atrakcyjne, dlatego że jest zakazane, dlatego że jest drogie. Więc ja jestem oczywiście za tym, żeby rząd brał sobie podatki. Jeżeli palacze tutaj narażają się paląc na choroby bardziej niż inni obywatele, no to nie płacą za to. Ja nie widzę w tym problemu i nie płacą wysokie podatki związane z jakby tutaj z tytoniem. Natomiast druga sprawa to tak psychologia. Jak rząd prowadzi od jutra, jakby tam było w ustawie, że paczka kosztuje 50-100 zł, to Polacy nie będą tego płacić. Polacy przestaną kupować w sklepach papierosy, a palić będą tak jak palili dotąd, tylko po prostu nie wiem, tak jak z alkoholem. Gdyby alkohol był drogi, to szedł ze wschodu.
Na technikę znajdzie się inna technika, panie Krzysztofie.
Niekoniecznie. Znowu niestety mamy na to dosyć dobrą argumentację. No nie wszystko sami żeśmy wymyślili. Tutaj wiele tych pomysłów, między innymi badawczych, przyszło z tych krajów, które mają dłuższe doświadczenie, na przykład Amerykanie, prawda? Czy Brytyjczycy. Jest taka krzywa Laffera, która bardzo dobrze pokazuje, prawda, gdzie do jakiej wysokości możemy podnosić podatek akcyzowy, prawda, też ten podatek, który w dużej mierze decyduje o cenie papierosów, po to, żeby spadała konsumpcja, a nie spadały wpływy do budżetu państwa. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego się tak dzieje, że większość osób, mniej więcej połowa polskich palaczy, czyli z 10 milionów około 5 milionów, to są ludzie uzależnieni od tytoniu. Niekoniecznie narkotycznie, czyli od substancji. Tych jest tylko 1,5 miliona, ale też ogromnie dużo. Znacznie więcej niż narkomanów w Polsce, prawda? I to są ludzie, którzy będą wszelkimi możliwymi sposobami, nawet jak cena papierosów wyniesie 50 zł, okradając swoje rodziny, będą musieli te papierosy znaleźć. Czyli krótko mówiąc, oni będą zasilali budżet. Oczywiście to są kwestie społeczne, które trzeba rozwiązać. Bardzo ważne, tak? Ale jak wygląda ta krzywa? Otóż dzisiaj mamy ten odsetek na wysokości 65%, powiedzmy, procent, prawda? A z tej analizy wynika, że on mógłby do 80% wzrosnąć i konsumpcja by spadała, a to byłoby bez żadnych skutków dla budżetu państwa. Ale wracam jeszcze na jedno zdanie do tego, co pan powiedział, czyli do zakazu reklamy. My mamy w Polsce jeden z najlepszych na świecie i moim zdaniem też bardzo dobrze przestrzeganych. Przemysł tytoniowy tutaj jakoś tak
przełknął
tą pigułę, prawda? I jakoś szeroko nie łamie tego zakazu, prawda? Była ogromna dyskusja, te same argumenty, wolność słowa, Gazeta Wyborcza zbankrutuje, prawda? Wszystkie outdoory, one były wtedy w 50% opanowane przez dwa przemysły, alkoholowy i tytoniowy. Tamśmy się bardzo bali, czy czasami nie zbankrutują te wszystkie outdoory, prawda? No panowie.
No nie zbankrutowały.
Ale dochody się zmniejszyły.
Krzysztof Przewoźniak, przewodniczący Obywatelskiej Koalicji Tytoń albo Zdrowie i Tomasz Łysakowski, psycholog społeczny. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Twarzą w twarz.